z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam radio słuchaczy na kolejnej katechezie o mszy świętej. Omawiamy poszczególne części mszy świętej. Doszliśmy już do, można powiedzieć, samego serca Eucharystii, czyli do modlitwy eucharystycznej. Ostatnia katecheza poświęcona była anamnezie i składaniu ofiary, to co się dokonuje w czasie każdej modlitwy eucharystycznej, czyli anamneza jako uobecnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I ofiarowanie, czyli to, że Chrystus sam siebie ofiaruje Bogu Ojcu, a Kościół włącza się w tę ofiarę Jezusa Chrystusa. A ponieważ my należymy do Kościoła, również i my włączamy się z naszymi darami, z naszymi ofiarami właśnie w to wielkie ofiarowanie, które dokonuje się w czasie modlitwy eucharystycznej. Można zaobserwować z tego, co do tej pory mówiliśmy, że podstawowym motywem modlitwy eucharystycznej jest uwielbienie i dziękczynienie. Jednakże zachwyt nad działaniem Boga, dziękczynienie za dokonane dzieła zbawcze skłania człowieka do modlitwy prośby. Stąd i w tekstach modlitw eucharystycznych pojawia się modlitwa wstawiennicza, nawet modlitwy wstawiennicze, w których jest prośba o udział w Bożej rzeczywistości, o wewnętrzne oczyszczenie, czy też o podobne dobra dla bliźnich. Sakramentalna obecność Chrystusa jest obecnością Jego Królestwa i wszystkich Jego dóbr. Nic więc dziwnego, że świadkowie tego wydarzenia pragną uczestniczyć w tych dobrodziejstwach. Modlitwa prośby w modlitwie eucharystycznej związana jest ściśle z anamnezą, czyli z pamiątką, z uobecnieniem. Bóg jest zawsze wierny. Pomagał swojemu ludowi w przeszłości i nie przestanie okazywać swojej wszechmocy także w przyszłości. Zbawienie ma nie tylko swoją historię, ale także swoją przyszłość. Funkcję modlitw wstawienniczych określa ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego i podkreśla, że są to swego rodzaju manifestacje faktu, że Eucharystia jest sprawowana w łączności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, że ofiara składana jest zarówno za należących do Kościoła, żyjących i zmarłych. I w obecnej strukturze modlitwy eucharystycznej odróżnia się tak zwane prośby, modlitwy wstawiennicze w ścisłym tego słowa znaczeniu i wyrażenie wspólnoty z Kościołem pielgrzymującym i zbawionym w niebie. A zatem najpierw prośby, które mamy w modlitwie eucharystycznej. Tu trzeba podkreślić, że te prośby, które znajdują się w modlitwie eucharystycznej, one nie stanowią powtórzenia modlitwy powszechnej. Bowiem wezwania w modlitwie powszechnej mają na uwadze potrzeby Kościoła i świata w ogólności. Natomiast prośby, które znajdują się w modlitwie eucharystycznej, obejmują zgromadzonych i uczestniczących aktualnie w misterium Eucharystii, tych, którzy przyjmują Chrystusa sakramentalnie. Mają one znaczenie wybitne eklezjalne. Można powiedzieć, że one objawiają wspólnotę Kościoła. I tak, pierwsza prośba dotyczy całego Kościoła. W drugiej modlitwie eucharystycznej brzmi ona następująco. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Kościół jest ludem Bożym zorganizowanym hierarchicznie pod przewodnictwem papieża, biskupów i prezbiterów. Dlatego dalsza część tej prośby brzmi następująco. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, naszym biskupem oraz całym duchowieństwem. To jest akurat prośba wzięta z drugiej modlitwy eucharystycznej. I tu zauważmy, że aby jeszcze bardziej ukonkretnić obecność pasterzy Kościoła, wymienia się zawsze imię aktualnego papieża i imię biskupa diecezjalnego. Dodatkowe modlitwy wstawiennicze przewidziane w modlitwach eucharystycznych mają na uwadze także ochrzczonych w Wigilię Paschalną lub co dopiero ochrzczonych, a także bierzmowanych, nowożeńców, nowowyświęconych, tych, którzy złożyli profesję zakonną, czy ślubowali dziewictwo, dorosłych włączonych do Kościoła i zmarłych. Oczywiście te modlitwy wstawiennicze są wypowiadane tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest odpowiedni czas liturgiczny, a więc modlimy się za ochrzczonych w Wigilię Paschalną przez całą oktawę Wielkiej Nocy, natomiast za ochrzczonych w niedzielę czy w jakiś inny dzień, no modlimy się akurat w tym dniu, podobnie w przypadku bierzmowanych czy też zawierających sakramentalny związek małżeński. I w końcu modlitwy zanoszone są za wszystkich uczestniczących w Eucharystii i obejmują prośbę o udział w życiu wiecznym oraz ze wspólnotą świętych. W modlitwie eucharystycznej prośba ta brzmi następująco. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Modlitwy upraszające są udziałem Kościoła w nieustannym wstawiennictwie Chrystusa, uwielbionego na gruncie Jego ofiary. Wypowiada je kapłan, który działa w tym momencie in persona Christi, czyli w jedności i utożsamieniu z Jezusem Chrystusem. Modlitwie towarzyszy gest uniesionych i rozłożonych rąk. Jest to tak zwany gest oransa. Podczas trwania modlitwy eucharystycznej wierni powinni przyjąć postawę stojącą, która jest właściwą postawą modlitwy chrześcijańskiej. Poza tym jest to najważniejsza i najbardziej uroczysta, najbardziej radosna część mszy świętej. W modlitwie eucharystycznej głoszone są i uobecniane są wielkie czyny zbawcze Boga. I właśnie natura tego, co dokonuje się w czasie mszy świętej, domaga się postawy stania przed Bogiem. Ostatnim elementem modlitwy eucharystycznej jest doksologia tejże modlitwy. Można powiedzieć, że modlitwa eucharystyczna kończy się bardzo mocnym akordem, czyli doksologią, która wyraża uwielbienie Boga potwierdzone aklamacją Jego ludu. Samo pojęcie doksologia pochodzi od greckiego słowa doxa, które oznacza chwałę czy uwielbienie. W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, wyróżnia się dwie grupy doksologii. Pierwsza jest kontynuacją formuł ze Starego Testamentu, które uwielbiały jedynego Boga Jahwe. Druga w modlitwę uwielbienia i chwały włącza Chrystusa, odnosząc do Niego uwielbienie skierowane do Boga Ojca. Pierwszym świadectwem doksologii w modlitwie eucharystycznej jest tradycja apostolska, pochodząca z początku III wieku. Podaje ona następujące jej brzmienie. Przez którego Tobie chwała i cześć, Ojcu, Synowi, z Duchem Świętym, w świętym Kościele Twoim, teraz i na wieki wieków. Doksologia stosowana we wszystkich aktualnych modlitwach eucharystycznych w liturgii rzymskiej jest niezmienna i właściwie opiera się na tekście właśnie wziętym z tradycji apostolskiej. A swoimi korzeniami sięga ona do listu świętego Pawła apostoła skierowanego do Rzymian. Czytamy tam m.in. Składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. A w liście do Kolosan świętego Pawła czytamy: wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Należy podkreślić, że dziękczynienie jest zawsze związane z anamnezą, czyli ze wspominaniem wielkich dzieł Boga. W doksologii aklamacja Amen zajmuje miejsce anamnezy i jest stwierdzeniem odnoszącym się do natury samego Boga, do Jego wewnętrznej chwały objawionej w historii zbawienia. Doksologia eucharystyczna skierowana jest do Boga Trójjedynego i do Jego życia objawionego w historii zbawienia. Każde zgromadzenie liturgiczne wielbi Boga za dzieła dokonane w Chrystusie i przez Chrystusa. W Eucharystii to przez Chrystusa nabiera pełnego znaczenia. Eucharystia jest bowiem dziękczynieniem za dar zbawienia, którego dawcą jest Bóg. Wielbi Boga za zbawienie, za chwałę objawioną w Chrystusie. Kościół, czyli społeczność zwołana przez Boga w Duchu Świętym, oddaje cześć, uwielbienie, moc i potęgę Bogu Ojcu przez Chrystusa. Chwała realizująca się w Eucharystii dokonuje się tu i teraz, w tym momencie. Dlatego wyrażona jest w trybie oznajmiającym, a nie życzeniem odnoszącym się do przyszłości. W mszalnej doksologii ważne jest także sformułowanie w jedności Ducha Świętego. Duch Święty jest twórcą jedności ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Kościół jest społecznością uświęconą przez Ducha Świętego, przez zamieszkiwanie w niej. Chwała należy się także Duchowi Świętemu, który działa w jedności z Ojcem i Synem. Można powiedzieć, że Duch Święty jest także organizatorem kultu. Nie byłoby liturgii bez obecności i działania Ducha Świętego. To trynitarne ukierunkowanie uwielbienia wyraziło się w specjalnym geście uniesienia świętych, konsekrowanych postaci. Dokładny opis tego gestu pochodzi z VII wieku. Potem, w następnych wiekach od VII do XII, ten gest został rozbudowany przez włączenie znaków krzyża. Najpierw dwóch, potem trzech, czterech i w końcu pięciu. Dzisiaj w odnowionej liturgii znaki te nie istnieją. Z doksologią związane są także lokalne zwyczaje, które podkreślają walor tego uwielbienia. Między innymi w niektórych miejscach na czas doksologii uderzano w dzwony, stosowano kadzidło, diakon i subdiakon przyjmowali postawę klęczącą jako wyraz adoracji. Dzisiaj w odnowionej liturgii pozostał jedynie gest uniesienia świętych postaci. I to jest właściwe podniesienie. I właśnie dlatego święte postacie należy podnieść wyżej niż w czasie ich ukazania po słowach konsekracji. Tutaj mówimy właśnie o podniesieniu, wyniesieniu do chwały Ojca. Tej chwały, którą Kościół oddaje z Jezusem, przez Jezusa, w Jezusie i w Duchu Świętym. Modlitwa eucharystyczna kończy się uroczystą doksologią, która wyraża uwielbienie Boga. Jej potwierdzeniem ze strony nas wszystkich, ze strony wiernych i jednocześnie zakończeniem jest aklamacja brzmiąca Amen. Instrukcja kościelna podkreśla i zwraca uwagę, że to Amen jest bardzo ważne. Poleca, że właśnie w czasie mszy świętej, zwłaszcza to Amen, winno być dowartościowane za pomocą śpiewu, ponieważ jest ono ze wszystkich Amen we mszy świętej najważniejsze. Bo rzeczywiście to Amen podkreśla nam walor i ważność tego, co dokonuje się w modlitwie eucharystycznej. Pokazuje, jak ważne są te wydarzenia, które są uobecniane w czasie każdej modlitwy eucharystycznej. I to nasze Amen, które powinno wybrzmieć w sposób bardzo uroczysty, jest akceptacją, jest potwierdzeniem, jest wyrażeniem wiary, że rzeczywiście my w tym wszystkim uczestniczyliśmy, że to stało się naszym udziałem. Ta aklamacja pochodzi od hebrajskiego terminu aman, który wyraża ideę trwałości, potwierdzenia i zapewnienia. Powiedzieć amen oznacza ogłosić, że przyjmuje się za prawdę to, co dopiero zostało powiedziane. Aby w ten sposób potwierdzić jakąś propozycję albo przyłączyć się do jakiejś prośby. W Piśmie Świętym słowo to wyraża potwierdzenie przyjętego zobowiązania lub wyraz gotowości poddania się karze w przypadku jego niespełnienia. Słowem Amen kończono także modlitwy i doksologię. Jako wyraz aprobaty i uroczystej zgody zamyka ono pieśń wybranych biorących udział w liturgii niebiańskiej, którą poznajemy z Księgi Apokalipsy. Chrześcijańskie Amen nabiera swojej skuteczności w łączności z Amen Chrystusa, wypowiedzianym Bogu Ojcu. Wierni, wypowiadając Amen, na zakończenie modlitwy eucharystycznej składają pod nią jakby swój podpis. Amen zgromadzenia eucharystycznego jest afirmacją dokonującego się uwielbienia Boga, a także zaangażowaniem się w pełnienie zbawczych planów Bożych. Będzie ono wypowiadane aż do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Oznacza akceptację, zgodę, włączenie i zaangażowanie się w rzeczywistości uobecniane podczas modlitwy eucharystycznej. Zobaczmy, jakże wielkie rzeczy dokonują się w czasie każdej mszy świętej, a zwłaszcza w czasie każdej modlitwy eucharystycznej. I chociaż ta modlitwa w większości jest wypowiadana przez kapłana, to jednak domaga się także zaangażowania i uczestnictwa wiernych. I to uczestnictwo i zaangażowanie powinno być zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zewnętrzne to poprzez przyjmowanie odpowiednich postaw. Będzie to postawa stojąca, postawa klęcząca i postawa patrzenia, czyli oglądania ukazywanej hostii i ukazywanego kielicha. A zatem angażujemy także nasz wzrok, aby widzieć to, co się dzieje na ołtarzu, aby oglądać tę tajemniczą, cudowną przemianę chleba w ciało i wina w krew. To nasze zaangażowanie zewnętrzne, to także nasze włączanie się w te fragmenty modlitwy eucharystycznej, które są przeznaczone dla wszystkich, a więc w aklamacje święte czy w aklamacje anamnetyczne, kiedy odpowiadamy na wołanie kapłana, oto wielka tajemnica wiary, a my odpowiadamy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, czy też w końcu wypowiadając na koniec Amen, prawda? To są te zewnętrzne formy naszego uczestnictwa, naszego zaangażowania w modlitwie eucharystycznej, ale winniśmy także angażować się wewnętrznie i łączyć się duchowo z tym, co wypowiada kapłan w naszym imieniu, a zatem przyjąć postawę dziękczynienia. To właściwie postawa, która powinna towarzyszyć całej modlitwie eucharystycznej, ale w sposób szczególny wyraża się ona w prefacji. Dalej winniśmy włączyć się w składanie ofiary, o tym, co przedstawiałem, o czym mówiłem w czasie poprzedniej audycji, bo tu się dokonuje właściwe ofiarowanie. To tutaj winniśmy wraz z Jezusem ofiarować Bogu samego siebie, nasze życie, naszą codzienność, to wszystko, co składa się na nasze codzienne życie. A zatem zauważmy, że zrozumienie tego, co dokonuje się w tej modlitwie, która jest ośrodkiem i szczytem każdej celebracji mszy świętej, no, pomaga nam jeszcze głębiej przeżywać mszę świętą. Ważne, byśmy byli cały czas świadomi, mieli otwarte uszy, otwarte serca, prawda? I jednocześnie widzieli, słyszeli i odczuwali i przeżywali w sercu to, co dokonuje się w czasie modlitwy eucharystycznej. Wtedy rzeczywiście będziemy przeżywać te największe misteria, a zwłaszcza uobecnienie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jak bardzo może nam pomóc, czy pomaga nam w przeżywaniu modlitwy eucharystycznej to, że Sobór Watykański II zezwolił, aby wprowadzić do liturgii języki narodowe. A zatem nie jest to już język łaciński, którego w większości nie znamy. Odmawiamy modlitwy eucharystyczne w języku polskim, który znany nam jest wszystkim, a zatem możemy słyszeć, możemy rozumieć to, co kapłan wypowiada. I właśnie to zrozumienie pozwala nam właśnie bardziej zaangażować się w przeżywanie tej najważniejszej modlitwy eucharystycznej, tej najważniejszej modlitwy mszalnej, modlitwy, która tak bardzo prowadzi nas do Jezusa Chrystusa i zanurza nas w zbawczych tajemnicach Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Szczęść Boże!